Przenosimy się do Brukseli. Tam jest były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sopków. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, jesteśmy tuż po szczycie i spotkanie na marginesie tego szczytu pana premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem w Brukseli. No i informacje, które wraz z tym spotkaniem równolegle tak uderzyły po Polsce, mianowicie ustępstwa na rzecz Brukseli polskiego rządu. Gdyby pan ambasador zechciał powiedzieć o tym spotkaniu, no i o odzewie tych informacji w Polsce przedstawianych o ustępstwach tam w Brukseli.
Rzeczywiście to jest informacja z ostatnich godzin, że właśnie na marginesie szczytu europejskiego poświęconemu sprawie negocjacji o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, również kwestii sankcji, czy przynajmniej reakcji na to, co się stało z próbą otrucia byłego agenta rosyjskiego w Londynie. Więc na marginesie tych spraw, które wszyscy omawiali, no to doszło do spotkania dwustronnego przewodniczącego komisji Jean-Claude Junckera z polskim premierem. I tutaj jest informacja już jeszcze dzisiaj rano, to było jako taka, powiedzmy, tak zwane przecieki dyplomatyczne podawana, w tej chwili już jest oficjalna, że Polska jest gotowa do pewnych ustępstw, wycofania się z ustaw dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w zamian za zaprzestanie procedury artykułu 7, to znaczy, która w konsekwencji mogłaby ewentualnie kiedyś w przyszłości doprowadzić do odebrania prawa głosowania Polsce na Radzie Unii Europejskiej, no czyli w zasadzie w tych organach decyzyjnych Radzie Ministrów Unii Europejskiej. Wszystkim o to chodzi, czyli mówiąc krótko, Polska nie miałaby wpływu na tworzenie prawa Unii Europejskiej. No, gdyby zastosować tę procedurę, bo jeszcze żaden kraj tej procedurze nigdy nie był poddany. I tutaj pytanie podstawowe właśnie, czy ogłoszenie jednostronne przez polski rząd tego, że jesteśmy gotowi do właśnie jakichś tutaj ustępstw. Przede wszystkim była mowa w doniesieniach prasowych, które powoływały się na źródła dyplomatyczne polskie, że chodzi o przede wszystkim taką sprawę jak wycofanie się zapisów ustawy, która mówi, że minister sprawiedliwości może powoływać prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych. No to jest bardzo ważna prerogatywa ministra i bardzo ważna prerogatywa całej tej ustawy, ażeby właśnie zacząć ulepszać po prostu kadry sądownictwa polskiego, ale kadry tutaj, zwróćmy uwagę, kadry zarządzające sądownictwem, a nie poszczególnymi sędziami, dlatego że sądy okręgowe wybierają prezesów. Teraz minister sprawiedliwości miał takie uprawnienia w oparciu o nową ustawę i to nie wpływa w żaden sposób na bezpośrednie podejmowanie decyzji, kto orzeka i jak ma orzekać. Także niezawisłość sądów byłaby tu zachowana, a to, że prezesów sądów okręgowych się powołuje, to jest nie tylko rozwiązanie polskie, ale w innych krajach Unii Europejskiej też tak jest, że minister sprawiedliwości może powoływać prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych. Także tutaj Polska nic jak gdyby nie naruszała pewnych praktyk, które mają miejsce w Unii Europejskiej, no ale jednak zostało zadeklarowane to jednostronnie, że jesteśmy gotowi z tego się wycofać, z tego i z innych ewentualnie jeszcze ustaleń. I zwracam uwagę na taką, na pewną kwestię negocjacyjną, pewnej techniki negocjacyjnej, którą tutaj należy skomentować, bo co do meritum, co do jeszcze szczegółów, to na pewno będziemy mieli informację informować i bycia informowanym w tej sprawie, ale jest bardzo niedobra rzecz, jeżeli jest jednostronne w negocjacjach, które są jednak, powiedzmy, ważne i toczą się na wysokim szczeblu i są towarzyszą im dużego typu napięcia polityczne, społeczne, jest bardzo niedobra rzecz, jeżeli jedna strona wydaje oświadczenie o gotowości do ustępstw.
Jakkolwiek wygląda na to też, panie ambasadorze, że pan premier te ustalenia o tyle potwierdza, że na konferencji prasowej dzisiaj mówił o tym, że Biała Księga spotkała się ze zrozumieniem, że na tym etapie działania odniosły pozytywny skutek, tu cytaty, i mówi tak, że jednocześnie pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie tego sporu. Jestem wdzięczny parlamentarzystom, którzy rozumieją dynamikę rozmów, zaproponowali pewne zmiany wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. No, oczywiście nie wierzę w to, że to nie było wcześniej uzgadniane, że to tak parlamentarzyści nagle wpadli na ten pomysł. To można sobie włożyć między bajki, no ale niemniej wydawałoby się, że te ustalone z panem premierem, z Nowogrodzką, z parlamentem zmiany, one będą procedowane.
Więc przede wszystkim tutaj następuje zmiana tak zwanej narracji, czyli takiej linii negocjacyjnej. To jest takie niekonsekwentne, dlatego że jeszcze w ubiegłym tygodniu jeszcze słyszeliśmy właśnie o tej prezentacji Białej Księgi, o tym, że była dobrze przyjęta, że my tłumaczymy, w zasadzie ta linia negocjacyjna Polski była taka, że my tłumaczymy konsekwentnie, powtarzamy Unii Europejskiej, że my prawa żadnego nie łamiemy, bo nie łamiemy, bo nie łamaliśmy. I to było mówione od wielu, wielu miesięcy. Słyszeliśmy też jeszcze parę tygodni temu, prawda, takie hasło pompatyczne, że dobre wieści z Brukseli, gorzej już być nie może. I tu powoływanie się na słowa członków Parlamentu Europejskiego, że gorzej już nie będzie, będzie już tylko lepiej w tej sprawie. A tu jednak wycofanie się, poza tym, tak jak mówię, no jednostronne, bo gdyby Komisja Europejska, gdyby Jean-Claude Juncker, albo przynajmniej rzecznik prasowy Komisji lub wiceprzewodniczący Komisji Timmermans wydali oficjalne oświadczenie do prasy, że jest właśnie linia porozumienia, że w zamian za niektóre tutaj ustępstwa nastąpi wycofanie wniosku Komisji, no to można było powiedzieć, że to jest jakaś platforma do negocjacji teraz, prawda? I no, oczywiście szczegóły musiałyby być później ustalane. Natomiast wadą tego stanu obecnego, miejmy nadzieję, że to się zmieni na przykład już w poniedziałek czy wtorek, ale na chwilę obecną, no to wadą tej sytuacji jest to, że jak gdyby Polska jednoznacznie oznajmia, że może się wycofać, i to z zapisów, które, tak jak mówię, no są w zasadzie porządkowe, administracyjne. Tam jest jeszcze jedna rzecz powiedziana w tych przeciekach prasowych powołujących się na dyplomatyczne źródła, że Trybunał Konstytucyjny opublikuje wszystkie dotychczasowe decyzje Trybunału Konstytucyjnego, czyli tu chodzi o to, że po prostu na pewnym etapie ten poprzedni Trybunał Konstytucyjny wydawał decyzje, które były albo niezgodne z prawem, albo niezgodne z konstytucją i nie były publikowane po prostu. Rząd odmawiał publikacji. Teraz jest mowa, że będą publikowane. No też jest daleko idąca niekonsekwencja, no bo jeżeli uznano, że tamte były niezgodne z prawem, to należałoby opublikować, ale w innej formie, a nie w dziennikach urzędowych.
No właśnie, wybieg jest taki, że opublikujemy orzeczenia. Niektórzy mówią, że to nie są orzeczenia, to są werdykty, że z zastrzeżeniem, że były podjęte przy złamaniu prawa. W ogóle ta konstrukcja jest, a w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, bo tych ustaw, do których one się odnoszą, już też nie ma, więc ta konstrukcja cała jest tak piramidalna.
To wszystko jest kruche. Zresztą jak z ojcem miałem, akurat tak się składa, że dokładnie z ojcem, ojcze Dariuszu, miałem okazję rozmawiać parę tygodni temu na temat budowania wsparcia poszczególnych krajów i żeśmy nawet wskazywali na poszczególne kraje, tak? Żeśmy wymienili, o ile pamiętam, około 8 czy 10 krajów Unii Europejskiej, które są już wciągane, są wciągnięte lub mogą być pozyskane do zastopowania tej procedury Komisji Europejskiej. Na dzisiaj wystarczyłoby, gdyby takich krajów było 7. I była już też informacja kilka dni temu, że jest te 7 krajów. No a jeszcze był czas, bo to miało gdzieś mniej więcej w kwietniu, na początku maja dopiero stawać ewentualnie na to głosowanie na Radzie Europejskiej. Więc był jeszcze miesiąc, żeby próbować się, jak to się mówi, policzyć, prawda? I ten miesiąc został stracony. Strata czasu w negocjacjach jest no, delikatną sprawą i, że tak powiem, jest też stratą, jest też ustępstwem.
No ale może...
Myślę, że należało poczekać jeszcze. Na pewno należało pociągnąć to do tego miesiąca, poszukać te kraje, zobowiązania dyplomatyczne i polityczne od nich uzyskać, Bo to jest zmiana kierunku i to zbyt nagła, a więc w jakimś sensie można powiedzieć niepokojąca. Komuś bardzo zależało na ogłoszeniu sukcesu. Nie chcę nawet wskazywać palcem tutaj, bo trzeba mieć informacji dodatkowe.
Ale gdyby tak było, panie ambasadorze, to może takie trochę udawanie, robienie trochę z siebie głupiego, z innych też trochę głupiego, no może to jest strategia skuteczna zażegnania, wycofania się z tej procedury artykułu 7. Może uznano, że Paryż wart jest mszy.
Może ktoś tak doszedł do wniosku, ale jest tutaj za dużo szczegółów ubocznych, które niestety burzą tą teorię, dlatego że jest powoływanie się na parlamentarzystów. A więc już jest zobowiązanie podjęte, że wyjdzie nowy projekt zmiany ustawy. Bo to jest, tak to należy rozumieć, co to znaczy, że tutaj dziękujemy parlamentarzystom. To znaczy, że będą niektórzy posłowie gotowi tutaj, że jak powiem, wnieść projekt zmiany ustawy i to komisja oczywiście przyjmie z jakimś zainteresowaniem. Myślę, że na pewno nie należało może o tym wszystkim mówić, o tych szczegółach. Tutaj jednak no jakieś słabości dyplomatów, którzy w Brukseli pracują nad tym, dlatego że każdy, kto tutaj spędził no chociaż kilka lat, to doskonale wie, że po prostu jest taka zasada w negocjacjach brukselskich, że dopóki wszystko nie jest wynegocjowane, zresztą nie tylko tu, w innych też, ale w Brukseli szczególnie, dopóki wszystko nie jest wynegocjowane, nic nie jest wynegocjowane. Więc dopóki nie był dopięty ten pakiet, można było mówić o postępie, o trwających spotkaniach, o nowych jakichś propozycjach, ale złamane zostały pewne reguły gry tutaj negocjacyjne, które mają miejsce w Brukseli. Są różnego, tutaj ciągle są negocjacje ciężkie, a to w sprawach energetycznych, a to kwoty połowowe, a to oczywiście bezpieczeństwo paliwowe, kwestie też obronne. Tutaj nie ma miesiąca, żeby nie było trudnych spraw omawianych w Brukseli. Ale trzeba przestrzegać pewnych reguł. Tu odnoszę wrażenie, że niektórzy nasi dyplomaci, może niedoświadczeni jednak, bo tak też może być, lub też, że tak powiem, przerzucający pewne swoją grę polityczną, prawda, z Warszawy na Brukselę czy odwrotnie, chcieli bardzo szybko, że powiem, zamanifestować jakiś postęp i nawet nie jestem pewien, powiem szczerze, znając niektóre techniki negocjacyjne tutaj obowiązujące, nie jestem pewien, czy to się działo w absolutnej tutaj świadomości pana premiera i ministra spraw zagranicznych. Często takie właśnie wycieki dyplomatyczne, jakieś przecieki od źródeł dyplomatycznych i tak dalej, one często wskazują na jakąś niskiego szczebla grę i tutaj już opinie, że w związku z tym został poświęcony pozycja ministra Ziobry w tej sprawie, to wszystko jest za daleko idące, za szybko i za daleko. To jest jakiś taki rodzaj troszeczkę dla mnie też małej jakiejś prowokacji medialnej. I w ogóle to też nie jest w stylu ani premiera Morawieckiego, ani ministra Czaputowicza, którzy obydwaj mają inny styl działania. To jest zupełnie w tym stylu, że tak powiem, troszkę poprzedniego ministra, właśnie takim pompatycznym, odtrąbiającym sukcesy, grożącym i tak dalej. Styl ministra Czaputowicza i premiera Morawieckiego był innym stylem do tej pory. To był styl cichych negocjacji, tonowania i, że tak powiem, wskazywania na konkretne, podkreślam słowo, konkretne porozumienia, jak na przykład w sprawie Komisji Polsko-Niemieckiej do spraw odszkodowań. Dopiero jak została ta komisja powołana, powiedziano, że jest tu postęp. Przedtem były, prawda, dementi, były co najwyżej takie bardzo okrągłe sformułowania. I to jest ten inny styl, trochę tutaj boję się, że któryś z jakąś niedoświadczonych dyplomatów, nazwijmy rzecz po imieniu, podjął tutaj troszeczkę działania na własną rękę. Tak też może być. Brak koordynacji pewnej to jest...
Przejdźmy, panie ambasadorze, do drugiego tematu. Mianowicie Unia Europejska wycofuje swojego ambasadora z Moskwy. To konsekwencja zamachu użycia broni chemicznej na terenie Europy, na terenie Wielkiej Brytanii przez, jak twierdzi, no już dzisiaj Unia Europejska, bo takie stanowisko przyjęli również szefowie państw i rządów na szczycie, za tym stoi najprawdopodobniej Rosja. Stąd to wycofanie ambasadora, ale także kilkanaście państw unijnych, w tym Polska, przygotowują skoordynowaną reakcję na atak w Wielkiej Brytanii. Wydalenie przedstawicieli dyplomatów rosyjskich zapowiedziała pani prezydent Litwy. Mówi się, że może to zrobić także Francja, Estonia, Łotwa i Polska.
No przede wszystkim widzimy tutaj, że jak się chce, jak jest wola polityczna przynajmniej jednego albo dwóch dużych krajów Unii Europejskiej, z których za nim się liczą inni, to można wymóc na Unii Europejskiej zdecydowane działania. Dlatego, że jak podkreślałem tutaj i politycy, i komentatorzy, ciągle używa się tego zwrotu, że ta próba otrucia była najprawdopodobniej albo w bardzo wysokim stopniu inspirowana przez Moskwę. No po prostu to jest tak zwany, można powiedzieć, że zrobiono proces poszlakowy. Po prostu wydaje się rzeczywiście, że to decyzja o otruciu tego byłego agenta rosyjskiego i jego córki wyszła z Moskwy. No nie, jak gdyby no nie wydaje się możliwe, żeby zrobił to kto inny, chociaż na dowody takie materialne, procesowe, to niewątpliwie jeszcze trzeba będzie dużo czekać. A mimo to już są reakcje polityczne i to takie bardzo zdecydowane. Nawiązuje do czego w tym momencie? Nawiązuje do tego, jak z dużym oporem Unia Europejska broniła się przed wystąpieniem do dzisiaj w sposób zdecydowany chociażby o taką rzecz istotną, jaką jest zwrot w raku Tupolewa 154.
No tak, ale widzi pan, ambasador, różnicę w działaniach rządu brytyjskiego i w działaniach ówczesnego rządu polskiego. Pan ambasador widzi tę różnicę.
Ale no oczywiście, no przecież tam jednak zginęła głowa państwa polskiego w 2010 roku. Tyle osób, tylu generałów NATO, bo przecież nasi generałowie są generałami Paktu Północnoatlantyckiego. Ministrowie, para prezydencka i my prosimy tylko o zwrot lub przynajmniej o jakieś postępy w śledztwie i tego Unia Europejska nie chce zrobić, nie potrafi, jak gdyby udaje, że nie może, że tutaj no nie ma instrumentów, że to są sprawy dwustronne.
Ale sam, panie ambasadorze, bym się nie kwapił na miejscu przywódców Unii Europejskiej, kiedy polski rząd ustami minister zdrowia, czy pana premiera Tuska, dzisiejszego szefa Rady Unii Europejskiej, mówiła, pracujemy jak jedna wielka rodzina, polscy patomorfolodzy razem z rosyjskimi, tak, kopiemy, wszystko zostało wydobyte. No dlaczego ja miałbym zajmować stanowisko, skoro to idzie tak świetnie i polski rząd był zadowolony?
Tu mówimy o początkowym okresie po tragedii. Ja nawiązywałem do tego, co działo się później parę lat potem, gdzie i minister Sikorski i inni politycy mówili, że no, staramy się na marginesie, pamiętam taką wypowiedź ministra Sikorskiego, że na marginesie spotkania spytałem o wrak czy coś takiego. No i to jest właśnie z jednej strony brak woli rządu, ale rząd się zmienił w międzyczasie. Rząd się zmienił i niewątpliwie chociażby minister Czaputowicz w ostatnim swoim exposé również mówił o oczekiwaniach co do postępu w śledztwie Tu-154, szczególnie chodzi oczywiście o zwrot wraku. I rząd jest już inny niż poprzednio, a jednak Unia Europejska nie jest tutaj skwapliwa, że tak powiem, w pomocy nam. Tym bardziej, że okazja była idealna, chociażby powiązania tych dwóch spraw. Gdyby
A czy polski rząd to powiązał? Bo jakby inicjatywa raczej powinna wyjść z naszej strony, ponieważ nam bardziej zależy.
Nie ulega to najmniejszej wątpliwości, że przy tej okazji powinniśmy przypomnieć w sposób bardzo zdecydowany kwestie chociażby domagania się zwrotu wraku lub postępu w śledztwie lub wydania niektórych innego typu dowodów lub dostępu do tych dowodów materialnych, które znajdują się właśnie w Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj można powiedzieć, że należy zestawić te dwie sprawy. Tutaj nastąpił atak na jednego byłego agenta i jego żonę, oczywiście zupełnie nieuzasadniony, o charakterze kryminalnym. Natomiast tam jednak zginęła elita państwa, zginęła para prezydencka, więc Więc i też są podejrzenia, prawda, i tutaj z jednej strony dowody będą zbierane, a już reakcja jest natychmiastowa. Tutaj też należy powiedzieć o takiej rzeczy, że, bo takie też miałem pytania dzisiaj od różnych osób, czy wycofanie ambasadora jest zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Otóż nie, ale jest to bardzo wysoki stopień pokazania braku dobrej komunikacji. Wycofanie ambasadora to jeszcze nie znaczy, że zrywa się stosunki dyplomatyczne z danym krajem, bo zrywa się je wtedy, kiedy się zamyka ambasadę. Ale wezwanie czy wycofanie ambasadora jest zdecydowanie obniżeniem dialogu politycznego i dyplomatycznego między dwoma stronami, w tym wypadku między Unią Europejską a Rosją. Więc taka sankcja już jest tutaj bardzo mocno przewidywana. No i tylko właśnie należy ubolewać, że zbliża się też rocznica 10 kwietnia, że tutaj w przypadku obrony polskich interesów, domagania się właśnie prawdy w sprawie tego, co się stało 8 lat temu, jednak Unia Europejska, no z jednej strony Unia Europejska, z drugiej strony no jednak polscy dyplomaci. Ja nie chcę też obwiniać wszystkimi błędami, znając różnego typu szczegóły kadrowe szczególnie, no nie chcę obwiniać wszystkimi błędami i premiera, i ministra spraw zagranicznych, bo wiele rzeczy się załatwia w tak zwanych kancelariach dyplomatycznych. Jeżeli tam nie ma woli, no to właśnie ja teraz widzę, obserwuję pewne zjawisko, jak osoby, które dawniej pełniąc funkcje dyplomatyczne w Brukseli, chociażby gdzie indziej, odmawiały uczczenia 10 kwietnia, rocznicy 10 kwietnia, co najwyżej łaskawie przychodziły na imprezy organizowane przez Polonię. I takie imprezy, między innymi, to były wydarzenia wielkie, rocznice, to były msze święte, na które zapraszaliśmy rodziny osób, które zginęły w 10 kwietnia 2010 roku. I na takie właśnie msze święte co najwyżej ktoś z ambasady przyszedł. Łaskawie, ja zawsze dbałem o to, żeby zapraszać ówczesnych dyplomatów na tego typu uroczystości. Ale sami nic nie robili, prawda? Teraz właśnie widzę, jak pierwsi gdzieś tam organizują różnego typu rocznice wspominkowe. No, odwaga potaniała w MSZ-cie, jak widać, ostatnio. Natomiast my nie jesteśmy na etapie dzisiaj, nie jesteśmy na etapie organizowania rocznic wspominkowych. Nie jesteśmy na etapie pokazywania filmów. Dzisiaj powinniśmy być na etapie domagania się współpracy z państwami europejskimi, z państwami członkami NATO celem postępu w śledztwie.
I chyba za dużo tych słów typu powinniśmy, należy, może po prostu trzeba to zrobić, sprawdzić sojusze, które są na stole, bo Brytyjczycy mogą, Polska jakoś nie może. Panie ambasadorze, musimy tu skończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję uprzejmie ojcu, dziękuję radiosłuchaczom za uwagę.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków.